Marcin Sasin przy mikrofonie, a gościem Radia Gorzów jest historyk, dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża, prorektor do spraw studenckich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od bardzo dobrego wydarzenia na Akademii, dzisiaj rozdanie dyplomów.
Tak, będziemy dzisiaj wręczali dyplomy naszym absolwentom. Każdy z wydziałów ma już tutaj znakomity dorobek w tym zakresie. Dzisiaj dołączą kolejne osoby. No z jednej strony troszeczkę szkoda, że od nas odchodzą, ale część będzie kształciła się na studiach drugiego stopnia. Z drugiej strony mamy nadzieję, że będą znakomitym świadectwem nasi absolwenci na rynku pracy.
No właśnie, badacie to historię po wyjściu z uczelni swoich absolwentów i nie jest źle.
Nie jest źle, dlatego że znaczy, mamy jakby kilka sposobów na badanie tego, w jaki sposób nasi absolwenci realizują się na rynku pracy. Po pierwsze, mamy doskonały kontakt z pracodawcami. W wielu wypadkach nasi studenci już w trakcie studiów są zapraszani przez pracodawców do tego, aby w ich firmach funkcjonować. Po drugie, sprawdzamy na przykład w urzędach, jak wygląda sytuacja, gdzie nasi absolwenci są potrzebni, gdzie funkcjonują. A po trzecie, na co dzień spotykamy ich w różnych miejscach, gdzie się pojawiamy. Jest to też bardzo, bardzo sympatyczne, bo widzimy, jakie kompetencje zdobyli, jaką pracę wykonują.
Uczelnia cały czas się rozwija. Ostatnie informacje świeże to mechanika i robotyka, tak?
Automatyka, przepraszam. Automatyka i robotyka. Jest to piąty kierunek techniczny na Wydziale Technicznym. Bardzo potrzebny, bardzo duże zainteresowanie pracodawców, a także absolwentów, ponieważ no, my nieraz nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele elementów związanych z tym kierunkiem towarzyszy nam w życiu codziennym. I będzie pewnie coraz więcej towarzyszyło, stąd konieczność wypuszczania na rynek pracy, przygotowywania dla rynku pracy osób o takich kompetencjach.
A co w planach jeszcze?
W planach jeszcze mamy pielęgniarstwo, które też jest niezwykle potrzebnym kierunkiem. Doskonale wiemy, jak odpowiedzialną, ważną pracą jest praca pielęgniarki, a wiemy też, że tych pielęgniarek brakuje.
Dzisiaj spotkaliśmy się jednak też z innego powodu. Za nami rocznica Krwawej Niedzieli, czyli tak właściwie kulminacyjnego momentu rzezi wołyńskiej. W rocznicę tych wydarzeń obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Czym była Krwawa Niedziela?
To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, ponieważ tutaj pan użył dwóch takich kluczowych słów. Rzeź i ludobójstwo, prawda? Trwają spory, no nawet na szczeblu międzypaństwowym, czy powinniśmy używać słowa ludobójstwo. No jednak, kiedy mamy do czynienia z bezpodstawnym mordowaniem na skalę przemysłową niewinnych ludzi, to jednak chyba to ma znamiona skalę.
Około 100 tysiąca ludzi.
Tak, nawet takie liczby wchodzą w grę. Czym była rzeź wołyńska? To było morderstwo niczym niezawinionych ludzi, tylko dlatego, że byli Polakami, tylko dlatego, że mieszkali na ziemi swoich ojców i tylko dlatego, że ich sąsiadami byli Ukraińcy.
W całej rzezi wołyńskiej zginęło około 100 tysięcy Polaków z 1,5 miliona, którzy zamieszkiwali tamte tereny. Kolejne, liczy się około 300-400 tysięcy ludzi, zostało zmuszonych do ucieczki. Pamiętamy o ofiarach, ale czy pamiętamy jeszcze dość dobrze, w takim sensie, że czy te obchody trafiają do zwykłego Polaka, czy zwykli Polacy pamiętają o tym, co wydarzyło się w tamtym czasie i w tamtym miejscu?
Ja myślę, że bez wątpienia część osób na pewno pamięta. Nie prowadziłem badań, żeby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast widzimy, że czy ze strony prezydenta, czy ze strony rządu, bądź ze strony historyków są podejmowane różnego rodzaju inicjatywy, które mają upamiętniać wydarzenia, które mają upamiętniać na przykład wsie, które już dzisiaj nie istnieją, ponieważ w trakcie tych wydarzeń zostały wszystkie te osoby, które zamieszkiwały w poszczególnych miejscowościach, wymordowane. Mamy bardzo dużo świadectw przygotowanych czy utrwalonych przez IPN, czy też przez inne instytucje, które zajmują się tego rodzaju działalnością. Jeśli włączymy chociażby serwis YouTube, tam sporo...
Świadkowie historii.
Tak, zdecydowanie sporo tych świadectw jest. Jest też znacząca wzrasta liczba publikacji dostępna na rynku. No tylko teraz musielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jak duże jest zainteresowanie, prawda? W przypadku YouTube no, mamy od razu informacje, ile było wyświetleń. Nie są to małe liczby, nie są to małe liczby. Natomiast myślę, że nie możemy tylko spoczywać na tego rodzaju mediach. Musimy właśnie organizować takie chociażby audycje jak dzisiejsze, które przypominają tragiczne wydarzenia z tamtego czasu. Myślę, że w trakcie edukacji szkolnej również nauczyciele powinni o tym pamiętać, chociaż najczęściej o różnego rodzaju wydarzeniach mówi się w trakcie rocznic, prawda? Ale właściwie wydarzenia rzezi wołyńskiej zaczynały się na przełomie zimy i wczesnej wiosny, więc myślę, że tutaj też powinna być ta edukacja na szeroką skalę zakrojona i przypominana. Tu nie chodzi o to, żeby rozpamiętywać i mówić, ach ci Ukraińcy to tacy i owacy, natomiast chodzi o to, żeby pamiętać, żeby też nie dopuszczać do tego typu wydarzeń w przyszłości, bo one tak naprawdę, czasami człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego do tego doszło?
No właśnie.
Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, chociaż historycy oczywiście pewien ciąg wydarzeń widzą, prawda?
No, na tym to polega, natomiast Wołyń w tamtym okresie, też przed wojną, to jednak jest miejsce, które zdaniem części historyków musiało doprowadzić do pewnego starcia tam na miejscu, chociaż jak dowodzą źródła, Komenda Główna AK nie myślała o Wołyniu, jeśli chodzi o ukraiński nacjonalizm, a bardziej o Galicji Wschodniej, bo tam się spodziewano podobnych rozruchów, a nie na Wołyniu. I nagle stało się to, może nie nagle, ale stało się to na Wołyniu już od 9 lutego 1943 roku, bo wtedy jest pierwsza taka duża zbrodnia na Polakach i zaczyna się to dziać.
Tak, no niestety zaczyna się to dziać. Rzeczywiście było to zaskakujące, że akurat w tym miejscu, natomiast no nie możemy też zapominać, że rzeczywiście w Galicji również te wydarzenia miały miejsce. No tutaj od razu mi się nasuwa pytanie, czy AK było w stanie przygotować się tak, żeby tych ludzi obronić. Chyba nie, ponieważ ten ruch nabrał tak szerokiej skali, dlatego że nawet jak przesłuchuje się świadków, którzy opowiadają, że ni stąd, ni zowąd nagle pojawiali się ludzie, tak, w ogromnej liczbie. To nie mogli być tylko członkowie UPA. To musieli być również angażowani mieszkańcy. To byli mieszkańcy okolicy, można by było tak powiedzieć, dlatego że w tych właśnie też świadectwach mamy wielokrotnie informacje o tym, że ofiary, świadkowie, którzy przeżyli, poznawali swoich katów, mówili do nich po imieniu, to byli ich sąsiedzi. Gdzieś bliskie osoby, z którymi współpracowali, a jednak one dopuszczały się tego rodzaju zbrodni. Dla mnie wstrząsające było jedno z pierwszych takich świadectw, które usłyszałem, gdzie jedna kobieta opowiadała, jak został zamordowany jej ojciec i osoba, która Ukrainiec, który go mordował, mówi, a ty byłeś dobrym Polakiem, to nie będę ciebie torturował, tylko od razu zabiję. I zastrzelił go.
I jeden z dowódców ówczesnych UPA, kierujący rzezią wołyńską, Kłym Sawur, to jego pseudonim, a nazwisko to i imię to Dmytro Klaczkiwski, który później, no właśnie, bo jeżeli są ofiary, to są i kaci. Większość z katów nie poniosła żadnej
niestety
odpowiedzialności,
tak.
A właśnie Kłym Sawur no, jest dobrym przykładem tego, że jednak można było uniknąć sprawiedliwości, bo trafił do Stanów Zjednoczonych, został agentem CIA, szkolił agentów na Europę Wschodnią, mimo że kierował osobiście rzezią w Wołyńsku.
No niestety od razu mi się nasuwa analogia z nazistami. Niestety Stany Zjednoczone nazistów też chętnie przyjmowały. Nie wszystkich oczywiście, ale wielu z nich znalazło tam schronienie. W mojej opinii to potwierdza tylko jedno, że jeśli na Polakach były przeprowadzane zbrodnie, a było ich wiele, chociażby w okresie II wojny światowej, a kaci byli w jakiś sposób przydatni naszym sojusznikom, było nie było, to niestety mieli ogromne szanse i w wielu wypadkach tak było na uniknięcie odpowiedzialności. A co jeszcze dla mnie osobiście jako historyka jest wstrząsające, to to, że osoby, które są odpowiedzialne za rzeź wojską, które tak naprawdę ją wymyślały, konstruowały, dyrygowały, nie tylko uniknęły odpowiedzialności, ale dzisiaj są uznawane za bohaterów na Ukrainie, no co dla nas no, jest trudne do zaakceptowania, trudne do przyjęcia. Ja sobie zadaję pytanie, no, czy Ukraina nie ma innych bohaterów? No być może i ma, tylko chyba łatwiej jest jednak tych eksponować niż tych, którzy w mniej taki pozostawiający trwały ślad w pamięci zapisali się w historii.
Warto też wspomnieć, że nie wszyscy Ukraińcy brali udział w ludobójstwie, bo byli tacy, którzy ratowali Polaków, tak, którzy pomagali, narażając się na odpowiedzialność.
Oczywiście, za pomaganie Polakom groziły konsekwencje takie same jak za bycie Polakiem. I co ciekawe, że nawet część oddziałów niemieckich też pomagała Polakom, bo jak obserwowała, co dzieje się, w jaki sposób są torturowani, w jaki sposób są to traktowani, pomimo rozkazów, że nie wolno Polakom pomagać, jednak to robili. Więc musiało być to, my wiemy, że to było, ale to jest kolejny jakby dowód na to, że było to niezwykle dramatyczne, krwawe, wstrząsające wydarzenie, seria wydarzeń.
Wspomniał pan o roli Armii Krajowej. Nie wiem, jak pan reaguje na książkę Piotra Zychowicza dotyczącą właśnie roli AK, bo książka nosi tytuł Wołyń zdradzony i mówi o tym, że Armia Krajowa miała możliwość pomóc Polakom mordowanym na Wołyniu, ale po pierwsze nie dość dobrze odczytała nastroje Ukraińców, po drugie miała inne priorytety niż mobilizacja przeciwko Ukraińcom, bo wiadomo, że walczyła przede wszystkim z Niemcami.
Ja już chyba częściowo odpowiedziałem we wcześniejszej części audycji, że no tak, z jednej strony można mówić, że można było zrobić więcej. Z drugiej strony, jeśli mamy sytuację, w której jest się pod butem okupanta niemieckiego, z drugiej strony mamy okupanta sowieckiego, mamy do tego wścieczony naród kolejny, którego jedynym celem w tym momencie jest wymordowanie Polaków, to no, trudno jest tutaj od razu wyrokować, że można było, oczywiście można było próbować, tak, bo próbować zawsze można, ale czy to by się skończyło w inny sposób?
Mam
wątpliwości.
A ja mam zawsze z tym problem, bo tak jak mówiłem, 9 lutego 1943 roku mamy pierwszy mord, a Krwawa Niedziela to jest przecież 11 lipca 1943, czyli pół roku zdarzających się sporadycznie akcji mordowania Polaków. Z drugiej strony Polacy, którzy szukają schronienia u Niemców, bo takie przypadki się zdarzały, gdzie oddziały niemieckie są niczym ONZ-owskie błękitne
paradoksalnie
hełmy. Tak. Mamy świetny przykład Węgrów, którzy zachowali się bardzo dobrze na Wołyniu i tam, gdzie mogli, tam ratowali, pomagali i sprzedawali broń Polakom, czy oddawali broń, więc i mamy przykład też mobilizacja jaka, bo 20 lipca, dopiero 20 lipca, czyli 10 dni po Krwawej Niedzieli, dowódca AK na Wołyniu zaczyna zbierać swoje jednostki i te akcje zaczynają już przybierać formy takiej mocniejszej samoobrony niż do tej pory.
Ja się z tym zgadzam, ale musimy pamiętać o tym, że Polska była okupowana. W Polsce wszędzie mordowano Polaków. My nawet do końca dzisiaj nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich miejsc, w których Polacy byli mordowani. Liczba żołnierzy AK też była ograniczona, prawda? Więc dlatego ja tutaj z pewną ostrożnością podchodzę do tego, jakie były rzeczywiste możliwości zapobiegania tego typu wydarzeniom. Rzeczywiście były informacje, że są popełniane zbrodnie na ludności polskiej na terenie Wołynia. One się powtarzały, tak? Może nie były systematyczne, ale co i rusz jakieś się pojawiały kolejne ogniska, gdzie Polacy byli wymordowani. Ale pytanie, czy w trakcie tak strasznego konfliktu, jak była II wojna światowa, rzeczywiście była możliwa realna pomoc. Ja co do tego mam wątpliwości. Być może się mylę, ale mam wątpliwości.
I jedno jest pewne, wtedy, kiedy OUN UPA wezwały tysięcy członków ukraińskiej policji pomocniczej, która pomagała Niemcom do dezercji, no to wtedy dostali realną siłę do tego, aby uderzyć na Polaków. Ten temat jest bardzo, bardzo i trudny, ale trzeba o nim pamiętać. Ja tylko dodam, bo chyba się pomyliłem, bo nie chodziło mi o Dmytro Klaczkiewskisa, trudne nazwisko, który uciekł do USA. On został zamordowany przez Sowietów. Teraz sobie przypomniałem. Natomiast chodziło mi o Mykoła Łebeda, który był szefem bezpieki OUN-u i to on trafił do Stanów Zjednoczonych i tam był agentem CIA i szkolił agentów, także taka mała pomyłka. Jedno jest najważniejsze, trzeba pamiętać o tych ofiarach. W Lubuskiem mamy potomków i ofiar, i tych, którzy się szczęśliwie uratowali z rzezi wołyńskiej. Źródła są wszędzie, można czytać, można oglądać, można słuchać.
Zdecydowanie tak i róbmy wszystko, żeby ta pamięć trwała, bo ofiary, które zostały poniesione przez rodziny, przez polskie społeczeństwo, wymagają z naszej strony nie tylko szacunku, ale i pracy na rzecz zachowania pamięci.
Mówił historyk dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba z Paradyża. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.